Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Mateusza, gdzie w 5 rozdziale od 21 do 24 wiersza znajdujemy takie słowa. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Modlmy się. Panie i Boże, naucz nas, prosimy, takiej miłości. Daj nam swego ducha, w którym nasze serca będą zdolne tak kochać, tak pamiętać o drugim człowieku, tak wybaczać, jak sami chcemy być kochani, sami chcemy, żeby o nas pamiętano i sami chcemy dostępować wybaczenia. Prowadź nas w rozważaniu Twych słów, ale prowadź nas również w przyjmowaniu tej prawdy, którą nam poprzez nie zwiastujesz. Amen. Kazanie na górze. Kazanie na górze to jest taki fragment Pisma Świętego, który przywołujemy bardzo często, uważając albo interpretując go jako swego rodzaju rewolucję teologiczną. Przypomina się o kazaniu Jezusa na górze, mówiąc, że tam jest to wszystko, co ważne, czego wcześniej, gdzie indziej nie było. Jezus staje się Che Guevarą Ewangelii. Tyle, że od Che Guevary różni go morze spraw. Tak przypomina Che Guevarę jak kombajn kosmolog. Kazanie na górze nie jest rewolucją teologiczną w żadnej mierze. To jest ostatnia cecha, którą można tym trzem rozdziałom Ewangelii według Mateusza, powtarzanym przez innych ewangelistów w nieco bardziej zwięzłej jeszcze formie, przypisać. Jezus sam o sobie mówi, tuż zresztą przed naszym dzisiejszym fragmentem: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Jezus nie jest Che Guevarą, bo nie przynosi rewolucji, nie przynosi zmian, które wprowadza się krwią i ogniem. Nie przynosi zmian, które oznaczają nienawiść do tych wszystkich, którzy nie podążają za falą. Jezus nie jest Che Guevarą, tylko jest Jezusem, jest Bogiem, który wkracza między ludzi. A ponieważ nie cierpi na schizofrenię, tak przynajmniej się wydaje na podstawie Pisma Świętego, a ponieważ nie cierpi na schizofrenię, to nie ma potrzeby, żeby nagle zmieniał o 180 stopni to, co mówił dotychczas. Nie robi więc tego w żadnej mierze. Kazanie na górze jest wyjątkowym fragmentem Pisma Świętego z zupełnie innego powodu. Jeśli cofniemy się, może nie pamięcią, no bo nikt z nas nie pamięta bezpośrednio tego, co działo się 5 stuleci wstecz, ale jeżeli cofniemy się naszą wiedzą do okresu reformacji i zastanowimy przez chwilę, czym była reformacja kulturowo, nie teologicznie, ale kulturowo, to do jakich wniosków dojdziemy? Co przyniosła, co zmieniła reformacja? Zastanawialiście się kiedyś, kochani, nad tym? Zmieniła rzecz niesamowitą. Nauczyła ludzi czytać i pisać. To jest taka trywialna dla nas dzisiaj rzecz, ale jeszcze po II wojnie światowej poziom analfabetyzmu w Polsce był ogromny. Tak naprawdę komuniści po wojnie prowadzili naukę czytania i pisania. Ci, których tak nie lubimy, też mieli dobre strony, okazuje się. Ale reformacja w XVI wieku zrobiła dokładnie to samo. Do społeczeństwa, w którym nauka czytania i pisania dotyczyła elit, w którym zdolność odczytania tekstu biblijnego była zarezerwowana dla ułamka procenta obywateli tego państwa, dla tych ludzi, którzy nie mieli pojęcia, czy to, co słyszą w Kościele, ma się jakkolwiek do tej grubej księgi, która w nim leży, reformacja przyniosła możliwość zweryfikowania prawdy, poznania Bożego Słowa własnoocznie, usznie, własnoumysłowo. Reformacja nauczyła ludzi czytać i pisać, a przez to myśleć, domagać się, nie zgadzać się, zmagać się, polemizować. To niesamowita zmiana intelektualna w Europie XVI wieku. Mało. Reformacja przyniosła Biblię w języku narodowym. Rzecz do tej pory nieistniejącą. Biblię poznawało się w ten sposób, że ksiądz, który znał łacinę, wykładał ją w kazaniach albo mówił, co tam ma być napisane. Teraz każdy z nas może wziąć dobrą księgę do ręki i przeczytać, nie znając greki, hebrajskiego, łaciny, przeczytać, co Bóg do niego mówi albo do niej. Te dwie rzeczy nie stanowiły rewolucji teologicznej. Ta również była zawarta w reformacji. Ale nauka czytania ani dostępność pisma w języku narodowym nie zmieniają niczego w Bożym Słowie, poza tym, że nagle można je zrozumieć. I dokładnie to samo robi Jezus w kazaniu na górze. Jeżeli zastanowimy się przez chwilę, w jaki sposób Żydzi jego czasów dowiadywali się, jak interpretować pismo, zobaczymy dziesiątki tomów Talmudów, jerozolimskiego, babilońskiego, Gemary, Miszny, ksiąg, które wyjaśniały, co autor miał na myśli. Trzeba było je czytać latami, trzeba było je studiować, trzeba było się zmagać z innymi czytającymi i z nauczycielami dla zrozumienia ich znaczenia, bo również te księgi były ogromnie symboliczne. Mało. Żydzi mieli ten sam problem, który my mieliśmy tu w Europie przed reformacją. Nie mogli wziąć pisma do ręki, jak zrobił to Jezus w naszej dzisiejszej lekcji. Nie mogli wziąć pisma do ręki, otworzyć i przeczytać. Z prostego powodu. W czasach Jezusa w Izraelu nikt poza kapłanami i uczonymi w piśmie nie mówił po hebrajsku, a Biblia, Stary Testament jest pisany po hebrajsku. Żaden Żyd nie mówił w żydowskim języku. Językiem obiegowym był aramejski. Również język semicki, czasami całkiem podobny, ale mniej więcej tak podobny, jak gdybyście wy, kochani, dostali Biblię po rosyjsku do ręki. Nie mówię o pani Natalii. I ja poprosiłbym was o czytanie i interpretowanie tekstów. Mało kto już dzisiaj potrafiłby odczytać litery, nie mówiąc o zrozumieniu znaczenia słów. Mimo że rosyjski jest też językiem słowiańskim, jak polski, i w zasadzie jest bardzo zrozumiały. Jezus te wszystkie mądrości zawarte w księgach, te setki lat nauki teologii i wykładu Pisma Świętego, które dane było znać tylko wybrańcom, zawiera w trzech rozdziałach. I to jest niesamowite w kazaniu na górze. Na przestrzeni kilkudziesięciu prostych zdań mamy absolutnie wyłożoną, całą istotną naukę dotyczącą etyki, zawartą w Piśmie Świętym. Jeżeli przeczytacie uważnie te trzy rozdziały, co zajmie wam 5 minut, a jakbyście chcieli powtarzać lekturę, to 10, to tak naprawdę poznacie to wszystko, co normalnie zajmuje lata studiów. Mało, ponieważ forma jest tak krótka, to wymusza jeszcze jedną rzecz. Zrozumiałość języka. Nie dość, że Jezus na pewno mówił po aramejsku do swoich słuchaczy, to jeszcze mówił słowami, które musiały swoją prostotą odpowiadać zwięzłości formy. Więc wykłada to ludziom w taki sposób, że nie potrzebują już kapłanów uczonych w piśmie, nie potrzebują arystokracji, która tylko temu się oddaje, żeby zrozumieć pismo i ma przy tym monopol na jego wykład. Nie potrzebują już tego wszystkiego, żeby zrozumieć to, co Bóg do nich mówi. Nagle prawo Boże staje się ich własnością. Nagle tak, jak powinno być od samego początku, Boże Słowo jest skierowane do ich serc bezpośrednio, nie przez pośredników. Mechanizm jest dokładnie ten sam, jak w przypadku reformacji. Ale tak jak w przypadku reformacji, tak i w przypadku słuchaczy Jezusa, którzy słyszą słowa kazania na górze, dzieje się jeszcze jedna rzecz. Skoro dostają do swoich rąk, do swoich serc, do swoich umysłów tą prawdę w tak zrozumiały sposób, to nie mogą już powiedzieć, że nie rozumieją, że nie wiedzieli, że nie słyszeli, że nie znają. Nie mogą już uchylić się od odpowiedzialności. To jest ulubiona cecha również naszych czasów, ale nie tylko. Myślę, że każdych czasów. Generalnie homo sapiens uwielbia mówić, ale ja nie wiedziałem. Jeżeli przyjrzycie się relacjom z procesów norymberskich, to większość obecnych tam, nie tych najwyższych rangą może, no bo oni już nie mogli się wymigiwać, ale większość obecnych tam i sądzonych, tych średnich funkcjonariuszy nazistowskich, mówiła, że oni nie wiedzieli nic. Nie wiedzieli o eksterminacji, nie wiedzieli o obozach koncentracyjnych, nie wiedzieli o masowych mordach, o paleniu wsi, o łapankach, o niczym nie wiedzieli. Oni tylko wykonywali rozkazy. Nie rozumieli, do czego to wszystko prowadzi. No my już nie jesteśmy w takiej sytuacji na gruncie Ewangelii. Nie możemy się zasłaniać niewiedzą. Nie możemy udawać, że nie do nas mówiono albo nie w języku, który rozumiemy. Jezus przynosi swoją prawdę w taki sposób, że naprawdę każdy ją rozumie. Każdy może ją przyjąć. I naprawdę każdemu jest dana. Ergo musimy jakoś na to zareagować. Musimy coś z tym, co przyniósł, zrobić. Sytuacja idealna jest taka, że ta prawda nas przemienia, że wydajemy w niej owoc, że stajemy się Bożym ludem, że stajemy się społecznością, w której Boże Słowo jest żywe, przeżywane, realizowane i nieomijane. Czy tak jest? Czy tak jest, to musimy oceniać sami, patrząc na siebie, nie na innych. To kolejny przymiot naszej rasy, którego trudno nam się wyzbyć. Patrzenie na innych, na tą przysłowiową słomkę w ich oczach. Musimy wyciągnąć belkę z własnego oka. Musimy zastanowić się naprawdę, zastanowić się uczciwie, w pełni, w jaki sposób przeżywamy tę prawdę. Czy przyjmujemy ją, czy lekceważymy? Czy jesteśmy uczciwi i szczerzy, czy jesteśmy hipokrytami wiary? Nie dlatego, żeby odsądzać się od czci i wiary, dzielić na lepszych i gorszych, tylko dlatego, że Bóg daje nam swoją prawdę po to, żeby nas przywołać do porządku, po to, żeby spowodować w nas nawrócenie, po to, żebyśmy w refleksji wiary znaleźli drogę wyjścia z tej matni, którą są nasze grzechy. Drogę wyjścia, którą jest Jego łaska. Na żadnym etapie tej myśli nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nie jesteśmy bezradni i pozbawieni pomocy. Ale nie jesteśmy też kukiełkami. I o tym również jest mowa w tym Jezusowym kazaniu na górze. A dziś jest mowa o rzeczy bardzo prostej. Bardzo, 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 bardzo prostej. Jeżeli przychodzisz, żeby robić coś, co wynika z twojej pobożności. Dla Żydów to było składanie ofiar w świątyni jerozolimskiej. Dla nas to jest na przykład nabożeństwo. A w twoim sercu jest jakaś zadra nienawiści. Jest jakaś zadra zła. To raczej wyjdź stąd i idź usunąć tą zadrę. To bardzo proste. Trudno tego nie zrozumieć. Potem wróć i się módl. Potem wróć i chwal Boga. Potem wróć i bądź przykładem dla innych. Ale teraz oczyść swoje serce i swój umysł. Jak można tego nie zrozumieć? No więc, skoro rozumiemy, to róbmy.